Witam Państwa, jest wtorek, 21 lipca, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Sprzeczne informacje ze szczytu Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej zawarły porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy. Unijny budżet na najbliższe 7 lat wyniesie ponad 1 bln euro. To kwota podobna do poprzedniego unijnego budżetu. Poza tym stworzono fundusz dla krajów, które ucierpiały wskutek pandemii, w którym zaplanowano 390 miliardów euro grantów i 360 miliardów pożyczek. Jednak unijni przywódcy wydali sprzeczne komunikaty co do warunków porozumienia. Premier Węgier Viktor Orbán i premier Polski Mateusz Morawiecki twierdzą, że jakakolwiek próba połączenia praworządności z budżetem została od razu skutecznie odrzucona. Orbán chwalił Morawieckiego. Powód, dla którego odnieśliśmy sukces, to ten, że Mateusz Morawiecki był liderem Grupy Wyszehradzkiej. Był liderem naszego zespołu. Premier Polski mówił, nie ma bezpośredniego połączenia między tak zwaną praworządnością a środkami budżetowymi. Włożyliśmy tam zapis o konieczności odniesienia się do tego przez Radę Europejską. Rada Europejska działa na zasadzie jednomyślności, a więc i Polska, i Węgry, i cała Grupa Wyszehradzka, która nam sprzyja, będzie musiała się w tej kwestii wypowiedzieć. Jesteśmy więc zabezpieczeni z każdej strony. Tymczasem szef Rady Europejskiej Charles Michel twierdzi, że pierwszy raz w historii jest połączenie między praworządnością a wydawaniem środków unijnych, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że związek budżetu i praworządności został wzmocniony. Faktycznie zapisy wskazujące na to znalazły się w podpisanym przez wszystkich przywódców dokumencie. W konkluzjach po szczycie zapisano: interesy finansowe Unii są chronione zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w traktatach Unii, w szczególności zgodnie z wartościami zapisanymi w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł 2 to właśnie ten, który mówi o praworządności. Dalej w konkluzjach czytamy: Rada Europejska podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii. Rada Europejska podkreśla znaczenie poszanowania praworządności. Jak ma być to realizowane w praktyce, o tym mówi kolejny punkt. Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości. W tym kontekście Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń przyjmowane przez Radę większością kwalifikowaną. Rada Europejska szybko powróci do tej kwestii. Większość kwalifikowana to w tym przypadku co najmniej 15 z 27 państw członkowskich, ale będzie dotyczyć dopiero mechanizmów, które jeszcze nie zostały przyjęte. Zatwierdzić ich treść musi Rada Europejska w drodze konsensusu. Potem każdorazowe ich uruchomienie będzie już wprowadzane większością kwalifikowaną. Na takie odczytanie tego punktu wskazuje wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który napisał: dopóki Rada Europejska nie wynegocjuje wszystkich szczegółów, dopóty nie ma mechanizmu powiązania funduszy z praworządnością. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 ofiarach śmiertelnych chińskiego koronawirusa. W niedzielę zmarło 6 osób, w poniedziałek 4. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1636 osób. Resort podał też, że wykryto 399 nowych zakażeń, w tym 140 na Śląsku. W niedzielę wykryto ich 353, a w poniedziałek 279. Kilkaset osób trafiło na kwarantannę po tym, jak dzieci uczestniczące w 10 koloniach w Tatrach miały kontakt z osobą zakażoną. Szefowa sanepidu w Zakopanem poinformowała, że przebadano uczestników i opiekunów kolonii, które przyjechały do gminy Poronin, gminy Biały Dunajec oraz do Zakopanego. 670 osób uzyskało wynik negatywny, pozostałe jeszcze czekają na wyniki. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już prawie 615 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 545 zakażonych osób, w sumie w USA zanotowano już 144 tysiące zgonów na COVID-19. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj 718 osób, w sumie Brazylia odnotowała śmierć 80 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj ponad 290 osób, w sumie w tym kraju zmarło na COVID-19 39 tysięcy osób. Koronawirusa stwierdzono u byłego sekretarza Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, słowackiego arcybiskupa Cyrila Wasila. Duchowny przechodzi chorobę łagodnie. Mike Pompeo wzywa Chiny do zakończenia prześladowań Falun Gong. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wydał wczoraj oświadczenie z okazji 21. rocznicy prześladowań członków ruchu Falun Gong, w którym powiedział: wzywamy rząd Chińskiej Republiki Ludowej do natychmiastowego zaprzestania maltretowania Falun Gong. 21 lat prześladowań to zdecydowanie za długo i musi się skończyć. Mike Pompeo w oświadczeniu zaznaczył, że istnieją obszerne dowody na to, że Komunistyczna Partia Chin dąży do zlikwidowania Falun Gong i osób, które walczą o swoje prawo do praktykowania swoich przekonań. Ruch Falun Gong był początkowo wspierany przez władze chińskie. Prześladowania rozpoczęły się w 1999 roku, kiedy ruch zyskał tak dużą popularność, że komuniści chińscy uznali go za zagrożenie. Wielka Brytania zawiesza traktat ekstradycyjny z Hongkongiem. Rząd brytyjski ogłosił, że podjął decyzję o zawieszeniu traktatu o ekstradycji z Hongkongiem oraz o objęciu Hongkongu embargiem na eksport broni. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab oświadczył, że decyzje są reakcją na narzucone Hongkongowi przez komunistyczne Chiny prawo o bezpieczeństwie narodowym, które odbiera wolność mieszkańcom regionu. Dominic Raab poinformował, że traktat został zawieszony permanentnie. Nie będziemy rozważać reaktywacji tych ustaleń, chyba że pojawią się jasne i solidne zabezpieczenia, które są w stanie zapobiec nadużywaniu ekstradycji z Wielkiej Brytanii zgodnie z nowym prawem, powiedział Raab. Chińscy chrześcijanie zmuszani do wieszania na ścianach portretów Mao Zedonga. Portal Bitter Winter opisuje zdarzenie z prowincji Shaanxi w komunistycznych Chinach, gdzie w kwietniu urzędnicy wydali nakaz lokalnym chrześcijanom zdjęcia krzyży ze ścian i wywieszenia portretów przywódców komunistycznych pod groźbą wycofania świadczeń socjalnych. Ten sam nakaz skierowany został w stronę reszty mieszkańców. Miejscowy pastor w rozmowie z portalem powiedział: wszystkim podupadającym gospodarstwom domowym w mieście powiedziano, aby wystawiały obrazy Mao Zedonga. Rząd próbuje wyeliminować naszą wiarę i chce zamiast Jezusa ustawić siebie jako Boga. Portal opisuje także sytuację, jaka miała miejsce w maju w prowincji Shandong, gdzie przedstawiciele władz bez pozwolenia weszli do domu jednego z tamtejszych chrześcijan i wywiesili portrety Mao Zedonga i prezydenta Xi Jinpinga i powiedzieli: to są najwięksi bogowie, jeśli chcesz kogoś czcić, czcij ich. Portal przedstawia także inne przypadki, w których chrześcijanom w komunistycznych Chinach odbierane są zasiłki za udział w spotkaniach kościoła lub za publiczne manifestowanie wiary. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd. Dogrywka, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa po raz drugi.
I redaktor Cezary Kłosowicz, witamy. Witam. Też po raz drugi. Na początek, zanim przejdziemy do tematu głównego, wiadomość taka, myślę, ciekawa czy śmieszna. Otóż Martyna Naszawicka, lat 12, nadesłała nam ciekawą informację. Poprosimy screena. Jest to gra taka, że wymyślasz sobie postać, komputer zadaje ci, czy system zadaje ci pytania, ty na nie odpowiadasz, no i on na tej podstawie ma zgadnąć tą osobę. No i Martyna wymyśliła, że będzie o tobie odpowiadać pytania i komputer zgadł, także widać, że jesteś już w bazie, tej gry.
Dzięki, Martyna, rzeczywiście no, dodałaś mi tutaj zapału do pracy. Dziękuję też wszystkim młodym widzom. Jak będziecie tego typu informacje mieli, czy inne, to nadsyłajcie nam. Czas wakacji to jest czas, że macie trochę więcej wolnego czasu i możecie zająć się poważnymi rzeczami, a nie jakąś tam szkołą.
A z drugiej takiej pozytywnej informacji, wczoraj Iwan nam pokazywał, że Jack Posobiec podał nasz program, z nim wywiad. To jest niezwykła informacja, bo Jack Posobiec ma 900 tysięcy osób, które go obserwują na Twitterze, także zasięg już tego programu jest coraz większy. Dzisiaj wrzuciliśmy już też wersję angielską tego wywiadu, także też możecie ją udostępniać. A my przechodzimy do tematu głównego. Mamy wypowiedź pana Maximo Alvareza. To jest kubański przedsiębiorca, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, gdy miał 13 lat. Założył firmę Sunshine Gas. Wspierał Donalda Trumpa już 4 lata temu w tej pierwszej kampanii wyborczej. Jest to treść tego, to jest spotkanie na Florydzie z Donaldem Trumpem. Zapraszamy teraz na ten materiał.
Spójrzcie na ludzi przy tym stole. Spójrzcie na nasze pochodzenie. Pomyślcie, że w 1961, jako 13-latek, byłem w drodze do Hiszpanii. Nie miałem nawet przyjechać tutaj. Ale przybyłem do tego wspaniałego kraju i prawie 60 lat później siedzę obok prezydenta Stanów Zjednoczonych i rozmawiamy o amerykańskim śnie. To jedyny kraj na świecie, nie ma innego, gdzie możesz założyć biznes we własnej przyczepie i po kilku latach ciężkiej pracy, poświęcenia i oparciu na podstawowych wartościach, których uczymy się od tej właśnie kultury, możesz stać się ważny dla naszej przyszłości. Możemy uczynić przyszłe pokolenie lepszym od poprzedniego. To jedyny taki kraj. Dlaczego musieliście zamknąć granice? Bo każdy człowiek na świecie chce tu przyjechać. Nikogo nie zmuszają, żeby tu przyjechał. Przyjeżdżamy tu. Ja przyjechałem tu, ponieważ moi rodzice zdecydowali, że nie będziemy indoktrynowani przez państwo komunistyczne, przez państwo totalitarne, przez reżim totalitarny. Oni nie edukują dzieci. Absolutnie. I musimy to zrozumieć. To, co się dzieje na naszym podwórku dzisiaj, ja doświadczyłem jako 11-latek. Pamiętam to dokładnie. Wszystkie obietnice faceta o nazwisku Castro. I jak 99% ludzi mu uwierzyło. Wiele lat później czytałem dzieła Saula Alinskiego i zrozumiałem, że ci wszyscy ludzie byli tylko pożytecznymi idiotami. Pamiętam wywiad z Castro, kiedy był w górach i spytali go, czy jest komunistą. Wściekł się. Jak śmiecie, powiedział. Rzymski katolik. Był wykształcony przez jezuitów. Jak śmiecie. Mieliśmy księdza w górach. Pamiętam, księdza od braci szkolnych marystów. Jak ktoś nie wie, to prowadzą tu szkołę imienia Krzysztofa Kolumba. Pamiętam, jak bracia maryści wysyłali małe dzieci w góry, bo miało się zbliżać drugie przyjście naszego Pana. On miał uratować Kubę. Pamiętam, jak obiecał rolnikom, Wahiros, że otrzymają ziemię. Pamiętam wszystkie obietnice, które słyszymy także dzisiaj. O darmowej edukacji, darmowej opiece zdrowotnej, darmowej ziemi i żadnej wolności. Ale on nie powiedział tego, dopóki nie objął władzy. Pozbył się policji, pozbył się wojska. Był tam przez 60 lat. Oni zniszczyli każdego, kto im pomógł. Kościół katolicki. Każdego. Skąd to wiem? Bo przyjechałem do tego kraju z ostatnimi 9 zakonnicami z zakonu świętej Klary, po tym jak oni przejęli klasztor. Byłem w drodze do Hiszpanii, nie miałem w planach jechać tutaj. Miałem dołączyć do mojego brata. Moi rodzice już go wysłali kilka miesięcy wcześniej, bo był już w wieku, kiedy rząd zabrałby go na indoktrynację. Mój tata, który doświadczył tego samego, uciekając z Hiszpanii na przełomie wieków, kiedy uciekał nie od socjalizmu, ale od komunizmu, rozumiał sytuację. Pamiętam, jak mówił mamie: on jest komunistą. Mama odpowiadała: dlaczego tak mówisz? To katolik, nosi różaniec na szyi. Kiedy byłem w drodze do Hiszpanii, gdzie miałem spotkać brata, wybierałem się do braci Marystów w La Coruña w Hiszpanii, do tych samych, którzy prowadzą tu szkołę Krzysztofa Kolumba. Mój brat zmarł, a ja zostałem w tym kraju. Największe błogosławieństwo, jakie dostałem. Ale wyobraźcie sobie, co stało się z rodzicami. Jednego dnia stracili 2 dzieci. Byliśmy rodziną, która nigdy nie mieszała się do polityki. Mój ojciec jako 18-latek uciekł przed komunistami z Hiszpanii. Sam. Nigdy nie wrócił. Po wielu latach poświęceń, kiedy miał już zacząć korzystać z owoców swojej pracy, tak jak prezydent, który dzisiaj nam pomaga, on mógł mieć świetne życie na jednym z wielu pięknych pól golfowych, ale on zrezygnował z korzystania z owoców swojej pracy, żeby robić to. Tak samo zrobił mój ojciec i dlatego kocham Pana. Dokładnie to samo. Tak więc, kiedy to już miało się zdarzyć, z dnia na dzień oni trafili do tego kraju. On miał tylko to, co miał na sobie. Ja byłem tutaj już od 4 lat. Dziękuję Bogu za program Pedro Pan. Mówiąc o socjalizmie, kościele katolickim, 14 tysiącach dzieci takich jak ja, które trafiły do tego kraju bez rodziców, dostaliśmy szansę. To czyni nasz kraj wspaniałym. Nie dostałem nic za darmo, ale dostałem szansę, a to najcenniejsza rzecz na świecie. Kiedy mówię, że nie dostałem nic za darmo, zrozumcie. W wieku 13 lat musieli dać mi dach nad głową, jedzenie, edukację. To jest socjalizm. To jest amerykanizm. To Ameryka, którą oni chcą dzisiaj zniszczyć przez nazywanie siebie fałszywymi określeniami, jak socjalizm. To nie socjaliści, to komuniści. Nie zapominajcie o tym. Wiem, że nasz prezydent to rozumie. Jeździł po świecie i otacza się wspaniałymi, lojalnymi ludźmi. Ma nasze wsparcie. Pamiętam, jak po raz pierwszy przemawiałem na ten temat. Mówiłem, że pochodzę z Kuby. Był październik 2016 roku. Uważałem, że pan zwariował, że zdecydował się na takie poświęcenie, ale przewidziałem wtedy, że wygra pan wybory w listopadzie i że zobaczę pana w styczniu w Białym Domu. Dziękuję bardzo. Z uwagi na sytuację nie mogę pana uściskać, ale dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Nie zapominajcie o moim ojcu, który skończył tylko 6 klas, ale był jednym z największych filozofów, jakich znam. Mówił, że ma szczęście, bo udało mu się przybyć z Hiszpanii na Kubę. a potem z Kuby pojechał do Stanów Zjednoczonych. Widział, jak kończę studia i to była jego największa duma. Powiedział, nie strać tego miejsca, bo nigdy nie będziesz miał tyle szczęścia, co ja. Jeśli stracisz to miejsce, nie będziesz miał gdzie pójść. Proszę, pamiętajcie o tym i proszę, tłumaczcie to młodym ludziom, którzy demonstrują na ulicach. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami. Zrozumcie, co dzieje się w naszym kraju. Zobaczcie, co stało się naszym rodzicom i zobaczcie, co dzieje się w Ameryce dzisiaj.
Dziękujemy za ten materiał. Bardzo wiele ciekawych wątków. No przede wszystkim ten człowiek mówi o tych protestach BLM, że to są komuniści i pokazuje, jak się skończył komunizm, jak się zaczynał komunizm na Kubie. Darmowa szkoła, darmowe edukacje.
Darmowa ziemia.
Wolność skończyła się dopiero, gdy Castro przejął policję i wojsko, ale mówi także dużo o kościele katolickim, o właśnie o tym, jak Castro, jak dochodził do władzy, jak był postrzegany, jak się przedstawiał, że tu miał różaniec na szyi, że jest katolikiem.
Właśnie, bardzo co ci ważna. Przypomina widok znajomy
Bolka.
No.
To był taki także, kubański Bolek w takim razie.
Także widać, że Kościół katolicki jest wykorzystywany albo sam się daje wykorzystywać do legitymowania komunizmu. Mamy w Polsce takie sytuacje, mamy okrągły stół i zobaczcie, na Kubie dokładnie to samo, że Castro udawał takiego bardzo prawowiernego katolika z różańcem, kiedy go początkowo pytali, czy jest komunistą, no to się wściekał, że jak to, ja jestem Romano Katoliko, tam apostoliko, nie? To jak to, że mnie tu komunistą nazywacie? No, ale jest jeszcze drugi aspekt tego, o czym mówi nasz gość, o tym, że po pierwsze Castro został wychowany przez jezuitów, jego psychika, jego metody, jego myślenie zostały przez jezuitów ukształtowane. Zobaczcie, że dokładnie tak samo jest z papieżem Franciszkiem, dlatego on, dla niego Kościół katolicki i komunizm to jest jedno. On tam mówi, że jest i katolikiem, i komunistą, to tam mu się, że tak powiem, wełbie lasuje. To taki, że tak powiem, inny klon jezuitów, tak jak Castro na Kubie, tak teraz Franciszek na stolicy watykańskiej i zobaczcie, z komunistami tajne porozumienie, łapóweczka, $2 miliony i tak z miliardy, przepraszam, z chińskich komunistów rocznie bierze za to, żeby milczeć o zbrodniach komunistycznych, także na katolikach.
Nawet jak mu wydrukują, że ma powiedzieć o Hongkongu, to on wycina.
No to on wycina,
jest
sam,
zorganizowany jest.
On sam wie, że nie
dobrze
może...
Wie, czego nie może mówić.
Nic o Hongkongu powiedzieć, ani Słoweńka, ale jest jeszcze druga rzecz. Nasz gość mówi, że Castro po dojściu do władzy za pomocą tego właśnie opierania się rzekomo na rzymskim katolicyzmie, no bo na Kubie większość mieszkańców to katolicy, zaraz zaczął wycinać tych, którzy mu pomogli. I mówi, że właśnie zaczął niszczyć Kościół katolicki, który wcześniej mu pomógł dojść do władzy. Czyli nie tylko osobiście ukształtował psychikę i to diaboliczne myślenie Castry, ale i pomógł mu dojść do władzy. Prawdopodobnie za pomocą wielu tak zwanych pożytecznych idiotów, czyli tych, którzy wierzą w tę darmową ziemię, darmową edukację, darmową służbę zdrowia, no a potem widzą, że są już w komunistycznym gułagu. Także przetłumaczyliśmy to dla was, żebyście zobaczyli głos z innego katolickiego kraju, człowieka, który uciekł i widzi Stany Zjednoczone jako państwo, którego podobnego nie ma na świecie i dlatego ostrzega młodych Amerykanów, także Latynosów, którzy przecież, no już jest ich coraz więcej, tam mówi się już chyba o 150 milionach tych hiszpańskojęzycznych. W tych protestach na pewno spora część z nich uczestniczyła i on im mówi jasno, jeśli zniszczycie ten kraj, już nie będzie dokąd można, gdzie miejsca.
Nie będzie lepszego, tak powiem.
Nie będzie miejsca, do którego będzie można uciec. Żadnego. Tak. Zniszczycie Amerykę, mówi do tych młodych, tych zaczadzonych komunizmem, BLM czy Antify, nie będzie dokąd uciec.
Też mówi o tej granicy, no bo właśnie mówi, dlaczego macie zamykać granicę, tak? Bo to mówi, no dlatego, że wszyscy chcą do was uciekać. No jest to trochę
wszyscy
niejasne,
się nie
to
zmieszczą.
W ten sposób mówi. Wszyscy się nie zmieszczą, no i nie wszyscy chcą pracować tak jak ten człowiek.
Tak, niektórzy tylko widzą, że jest dobrobyt, no i chcą skorzystać, zabrać trochę.
To dobrze znamy z Europy.
Ze swojej pracy, tak. Wracając do jezuitów, no możemy troszkę rozszerzyć te jezuickie różne tło. Tutaj było o tym czasie Castro, a troszkę później obecny generał jezuitów Arturo Sosa Abascal, kiedy Castro zdaje się odwiedzał Wenezuelę, on wtedy się podpisał pod takim listem tam kilkuset intelektualistów i artystów wenezuelskich,
czyli
pochwały Fidela Castro. No. Wtedy jeszcze nie był generałem jezuitów, teraz jest tam tym generałem. Nie wiem, czyli... kto ma przewodnictwo, czy papież, czy generał, bo niby jezuici podlegają papieżowi. Ale
tutaj... Nie do końca. Czyli tym apelem zasłużył na szlify generalskie.
Tak. Napisali, pragniemy wyrazić szacunek do Castro. Pragniemy wyrazić szacunek dla twoich osiągnięć na rzecz godności narodu kubańskiego oraz całej Ameryki Łacińskiej. To jest 89 rok. Dalej, w tych przejmujących dla kontynentu godzinach tylko ideologiczna ślepota może podważać miejsce, które zajmujesz w historii wyzwolenia naszych narodów. 30 lat temu przybyłeś do Wenezueli natychmiast po swoim przykładnym zwycięstwie nad tyranią, korupcją i podległością. W tym czasie przez nasz naród zostałeś przyjęty jako bohater. I takie coś podpisał obecny generał jezuitów, który zresztą w latach 70. bardzo promował teologię wyzwolenia tak zwanego.
Tu można powiedzieć, że ta podległość to chodziło o zależność od Stanów Zjednoczonych. Nie?
Tyrania.
Tyrania, oczywiście. No reżim Batisty, to z tą korupcją to wszystko się
zgadza. To dobrze
zgadza.
Pokazuje też, tak jak powiedziałeś, ale... na korzenie papieża Franciszka. No, widzimy, jaki człowiek teraz zasiada, bo to są, powiedziałeś, wypowiedź z lat 80., tak? No, minęło ponad 30 lat, no ale umysłu to on nie zmienił, podejrzewam, jak wtedy był komunistą. Tak jest nadal, to pokazuje, jacy ludzie rządzą Kościołem katolickim.
I dla przeciwwagi można pokazać, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ten człowiek, który przyszedł praktycznie no, jako dziecko, mówi, że dzięki dwóm rzeczom można odnieść sukces w Ameryce. Ciężkiej pracy od zera. Mówi, możesz biznes w przyczepie swojej kempingowej rozpocząć i jeśli oprzesz się na tych wartościach, na których zbudowane są Stany Zjednoczone, to w ciągu paru lat odniesiesz sukces. Zobaczcie, u nas na wartościach katolickich i komunistycznych czy socjalistycznych ludzie pracują niekiedy całe życie i albo nie mają nic, albo jedyne, czym się mogą poszczycić, to gdzieś mieszkanie w bloku, może jakiś skromny domek jednorodzinny i samochód. Całe życie na to harują. Mówię o tych, którzy nie mają koneksji w układzie okrągłostołowym, tylko tych, którzy uczciwie, ciężko pracują tutaj i są okradani z podatków. Zobaczcie, jaką różnicę. Tam biedny Kubańczyk w ciągu kilku lat może zbudować swoją dobrze prosperującą firmę, może dzieci posłać na studia i tak dalej.
Rozmawia sobie, siedzi, rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
A po kilkudziesięciu latach, ale za swojego życia... rozmawia jak równy z równym z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To tylko w Ameryce takie cuda. Ale naturalne się dzieją dzięki właśnie cudownym wartościom, bo to jest państwo zbudowane na chrześcijańskim, biblijnym fundamencie. I do dzisiaj, pomimo wielu wysiłków BLM-ów, antif i różnych innych pożytecznych idiotów, funkcjonuje właśnie dzięki temu, że spora część Amerykanów pamięta o fundamencie, czyli o Słowie Boga i o wcielonym Słowie Boga, czyli Jezusie Chrystusie.
I też, żeby ktoś nie myślał, że takie coś jak na Kubie czy na Wenezueli, to w Polsce się na pewno nie zdarzy, bo tutaj katolicyzm wartości, wszyscy anty tam LGBT i społeczeństwo konserwatywne i tak dalej. To z kolei inna imigrantka z Wenezueli ostrzegała Amerykanów niedawno, Elizabeth Otaola, w nagraniu mówiła: musicie pilnować swojego kraju i społeczeństwa, albo będzie zniszczony. I mówi o Wenezueli: nie wierzyliśmy, że to może spotkać nas. Kubańczycy ostrzegali nas, ale mówiliśmy, my jesteśmy Wenezuelczykami, wiemy, czym jest wolność, to się u nas nie stanie, a jednak się stało. I ostrzega, że jest wiele osób, które chcą w taki sam sposób jak Wenezuelę zniszczyć Stany Zjednoczone, że teraz będą atakować symbole USA, ojców założycieli, symbole religijne, muzea i tak dalej, wszystko, jeśli im się pozwoli. Także stało się na Kubie, stało się w Wenezueli,
może stać się
w Hiszpanii też podobne te przewroty komunistyczne, też niby katolickie, konserwatywne społeczeństwo w Irlandii i tak samo w Polsce może się stać i to szybciej niż się wydaje.
A to się wydaje, że to jest niemożliwe, jak się ma kontakt z ludźmi takimi starszymi, no powiedzmy nawet w moim pokoleniu, no to nie jest jak znam tych ludzi przecież z mojego wieku, no to nikt tam jakimś fanem LGBT nie jest i myślę, czym ludzie starsi, tym bardziej tak jest. Ale okazuje się, jeśli chodzi o młodzież, na przykład moja żona już jak ma kontakty z młodszymi ludźmi, to większość tych młodych ludzi jest zwolennikami właśnie LGBT, ruchu LGBT. Nie muszą tam być wcale żadnymi trans, czy...
Tak, oni uważają, tego, że to
popierają
jest,
to.
Że
tak.
To jest coś naturalnego, że te wybory płci, że homoseksualizm, że to wszystko są takie w ogóle oddzielone od moralności.
Także to się już w Polsce
nie ma,
dzieje.
Tak, oni już zostali pozbawieni moralnego fundamentu czy kręgosłupa. I teraz są otwarci na komunistyczną propagandę, podobnie jak ta młodzież, która demoluje amerykańskie miasta.
Także polska młodzież już jest przejmowana, albo nawet już jest przejęta i tu naprawdę może być, jest późno. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie za późno. Zanim przejdziemy do waszych pytań, przypominamy o naszym comiesięcznym apelu o wasze wsparcie. Nasza telewizja działa dzięki waszemu wsparciu. Mamy comiesięczną akcję, tak zwaną 1000 gitar nam gra. Rozpocząłeś ją półtora roku temu. Chodzi o to, że 1000 osób wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Nie muszą to być duże kwoty, zawsze o tym mówisz, nie? Chodzi nam o osobę, o to, że ktoś nas popiera. W tym miesiącu jesteśmy, zdaje się, już jeszcze pod kreską, tak?
Jeszcze pod kreską, jeśli porównamy z innymi miesiącami. Tu jest ważne, że nawet jak ktoś, tak no symbolicznie, bo to raczej nam przelewacie, wyciąga z portfela 5 czy 10 zł, to już jest inny rodzaj poparcia niż tylko poklepywanie po plecach. No dobrze mówicie, tam kciuk w górę. Oczywiście za takie poparcie też dziękujemy, podawajcie dalej nasze programy, ale kiedy widziałem, że ogląda nas po 2000 ludzi na żywo, 20 tysięcy na dobę, a wspiera tylko 600-700, to powiedziałem, no to... Słuchajcie, coś jest nie tak. No i tak powiedziałem o tym w styczniu 2 lata temu i odzew był od razu. Po paru tygodniach, tego samego miesiąca, bo to gdzieś koło 10 stycznia powiedziałem i już na koniec miesiąca było grubo ponad 1000 osób i to się utrzymuje. Dałby Bóg, żeby utrzymało się i w lipcu, choć to ciężki miesiąc wakacyjny, miesiące są zawsze ciężkie, ale liczymy na tutaj wierność, lojalność i stabilność naszych widzów. Także zapraszamy nowych do tego dzieła.
Dla porównania mamy dzisiaj też informacje o kosztach telewizji kanału anglojęzycznego w TVP. To się
13,5 miliona.
On rocznie kosztuje 13,5 miliona rocznie, a wiecie, jaka jest średnia oglądalność dzienna?
40 parę tysięcy.
46 tysięcy. No to są zasięgi telewizji Idź Pod Prąd, myślę, spokojnie, dziennie.
Zobaczcie, my, i to wiecie, te 13,5 miliona, czyli zobaczcie, ponad milion miesięcznie, czyli no gdzieś kilkunastokrotnie większy budżet niż nasz, a korzystają jeszcze przecież z całej infrastruktury, z możliwości nadawania i tak dalej. Podejrzewam, że te 13,5 miliona to jest ten koszt bezpośrednich pracowników, tam siedziby redakcji, o takie tam rzeczy, ale trzeba by to razy dwa pomnożyć, żeby tam taki koszt ktoś inny mógł wygenerować podobną jakość programów, a zobaczcie, prawie nieistotny, jeśli chodzi o skalę tych nakładów, zasięg. Także tu.
Jeśli też, jak patrzymy o odbiorców, to najwięcej procentowo, tam zdaje się pod 30%, 28% chyba odbiorców tego kanału pochodzi, znaczy odbiera ten kanał z Polski.
No tak.
Także to... Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, także no to się dobrze bronią, trochę, też tam 20 chyba parę procent.
Polonii. Także w tym miesiącu mamy już około 600 osób, które zdecydowały się nas wesprzeć. Zostało mało dni, a trzeba jeszcze ponad 400 osób.
Przejdziemy do Waszych pytań i komentarzy, bo dużo jest komentarzy odnośnie naszego programu o 13, o tych rewelacji o Jacku Kurskim. Ewa Sobiecka, że takie brudy są wywlekane. Myślę, że ktoś miał dość hipokryzji Kurskiego i kreowania się na świętojańskiego katolika, biorącego kolejny ślub w kościele. Żałosna odsłona w kato-komunistycznym teatrze.
Zapewne tak, ale ci ludzie nie na poziomie samych emocji, że ktoś już miał dość i tak dalej. Myślę, że tu jest jakaś poważna rozgrywka, że Kurski z PiS-em gdzieś mieli iść wysoko, no i ktoś chce temu się przeciwstawić. Ktoś jeszcze może zapytać, bo wielu z Was mówi, no ale to Gazeta Wyborcza objawiła, no to po co się tym przejmować, to na pewno nieprawda. Pamiętacie, kto ujawnił aferę Rywina, która wstrząsnęła całą Polską i okazała się prawdziwa? To Gazeta Wyborcza zrobiła, ale...
I dzięki której później PiS doszedł do władzy też?
Ale zrobiła to mniej więcej rok po zaistnieniu wydarzenia. Czyli przyszedł Rywin, wysłannik rządu, żeby, że tak powiem, dostać łapówkę od Michnika. Michnik, nie chcąc zapłacić łapówy i chcąc, że tak powiem, na krzywy ryj wejść w posiadanie telewizji.
Nagrał go jakimś tam
myślał, że będzie
na dwa
magnetofony. Myślał, że będzie od niego sprytniejszy i go nagra, a potem będzie miał, słuchaj, mam nagranie, dajcie mi tę telewizję. Zapewne taki był, że tak powiem, plan. Ten plan się nie udał, no to on dopiero po chyba 9 miesiącach, około roku, opublikował te nagrania. No i zaczęło się Eldorado. Polacy mogli się dowiedzieć, jak wygląda prawdziwa struktura władzy, jak komuniści współpracują z tak zwaną opozycją. Że tu nie ma żadnej walki, że tu piją razem, biznesy robią razem, kradną razem, a tylko w telewizji się od czasu do czasu pokłócą dla uciechy gawiedzi. Także tego dowiedzieliśmy się dzięki Gazecie Wyborczej, która chciała to rozegrać inaczej. Ale Bóg, jak to się mówi, żołnierz strzela, a Pan Bóg kulę nosi. No to Michnik seszczelił, a wyszło, że tak powiem, rykoszetem dostał po łbie. Także myślę, że i w tym przypadku może być podobnie.
Myślę, że Gazeta Wyborcza nie cofnęłaby się nawet przed powiedzeniem prawdy, jakby miała w tym interes.
Tak myślisz? Na pewno wojna jest bardzo zaostrzona, bo tu wakacje to ludzie powinni tak, wiecie, jakieś na urlopy jeździć, tak sobie dać spokój, nie?
Sezon ogórkowy.
A zobaczcie, tutaj on nawet swojego
ciąga
bratanka...
Ciąga najczęstsze działa od 5 lat.
Że ten Kurski z łuku Kurskiego zakończonego w Gazecie Wyborczej atakuje swojego bratanka i to tak, wiecie, no to idzie, bryzgi idą na całą rodzinę Kurskich, czyli musi chodzić o coś bardzo ważkiego. To już zapowiadałem przy ataku na panią ambasador Mosbacher. Tak przy okazji dalej nikt jej nie pochwalił za obronę Polski, jeśli chodzi o tam demokrację, praworządność.
W ogóle mało ludzi o tym pisało też.
A no to tam my mówiliśmy.
Dużo pisało.
Mówiłem, że zapewne wyjdą niebawem jakieś bardzo brudne rzeczy o PiS-ie lub o tym Macierewiczu czy o innych z tego obszaru. No zobaczcie, szambo wybiło.
Co będzie dalej? Zobaczymy. Ramzes. Katolicko-narodowa szajka. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Mają dobrych nauczycieli w postaci kleru.
Tak, to jest bardzo ważna konotacja, bo o tym, że te dzieci były kompletnie niewychowywane, niedopilnowane to ze strony obu tych par, to mówiłem wcześniej, ale przecież cała ta rodzina i zdaje się ten syn tam i u papieża i tak bardzo z kościołem.
No mamy to zdjęcie, zdaje się, co jest Jacek Kurski z żoną, z Janem
kościołem
Pawłem II,
to tam za pan brat.
Ten
no
chyba
bo wiecie,
synek wystaje.
Wiecie, jak do papieża się już dostali, osobiste błogosławieństwo dostali, no to musiała być mocno w hierarchii tej gdańskiej, zresztą zblatowanej z gangusami i SBK-ami, nie? Pamiętacie afera Stella Maris, także to, że tak powiem, nie jest żadne moralne środowisko. I zobaczcie, jakie to rodzi owoce. Jakie to rodzi owoce. Kiedyś Jezus przeciwko takim faryzeuszom obłudnym ze swoich czasów powiedział takie słowa. Obchodzicie lądy i morza, żeby pozyskać jednego nowego współwyznawcę, a kiedy go znajdziecie, czynicie go dwakroć gorszym synem synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Z pamięci cytuję, zobaczcie, że obłudny system religijny produkuje nie tylko złych ludzi, tylko jak? Podwójnie złych ludzi. Że jeśli gangrena moralna jest wśród biskupów i księży, to u tych tak zwanych świeckich katolików jest podwójna gangrena moralna. I to widzieliście w sanktuarium w Łagiewnikach w ostatnią sobotę w czyściutkiej postaci.
Jeszcze odnośnie koronawirusa, czyli tej naszej drugiej części programu, gdzie łączyliśmy się z dr Małgorzatą Kubicką, Jan M. Moim zdaniem zawczasu rząd poluzował obostrzenia.
Tak, i zrobił to tylko dla swojego komfortu władzy. Zrobił to dla komfortu władzy, poświęcił życie i zdrowie narodu. W jakiej skali? Jeszcze nie wiemy, bo lawina dopiero rusza.
Coś szczególnie, na koniec, proszę. Szczególnie niebezpieczne to było to zluzowanie imprez masowych. Teraz to już w ogóle prawie bez ograniczeń. Tam co drugie krzesełko, no to jest mniejszy dystans niż nawet te 1,5 metra, które jest przedziwne. I wesela. Wesela są szczególnie niebezpieczne, bo tam się zjeżdżają ludzie z całej Polski. Nawet jak w jakimś regionie nie ma tego wirusa, no to się ściąga ludzi zewsząd i ktoś tam przywiezie i tak do Małopolski,
to samo te pielgrzymki,
do wielu gmin
przywiózł
i tak samo będzie z pielgrzymkami. Bo jeszcze jakieś imprezy lokalne, no to no jeśli nie ma gdzieś w gminie koronawirusa, no to powiedzmy nie powstanie z tego. Ale z takich zjazdów, no to już, czy jak będą jakieś koncerty, gdzie też ludzie by, czy mecze, gdzie chcą przyjechać z różnych stron, no to te są najbardziej groźne.
Pamiętacie, jak było otwarcie tego obostrzenia związanego z weselami? Powiedziałem, to będzie najwięcej stąd zarażeń. Bo wesela, ludzie razem, długo, przez kilkanaście godzin, blisko, brudzia muszą wypić, zatańczyć muszą, nie? Z ciocią, z teściową, z tego i śmego, wszyscy spoceni, wymieszani, mniej więcej w jednej duchocie przez północy czy całą noc. To ja tu mówiłem, że stąd będą zakażenia. A rząd mówił, nie będzie. No to teraz zobaczcie, kto łgał jak bura. Nie, jak senator bury.
Nawet a kto ostrzegał, jak zwykle. Wydaje się, pogrzeb, no to wydaje się no, bezpieczniejsza impreza, no bo w większości na otwartym
no dla
terenie.
Niektórych to tam...
A też jest przecież dużo tam w Zakopanem, jest nowe ognisko właśnie z tego powodu.
No i w Kielcach było.
Stypa później czy coś, to może być już w zamkniętym pomieszczeniu. No też ludzie z różnych miejsc jeżdżają i mogą coś przywieźć. No można zrobić to bezpieczniej albo mniej bezpiecznie przeprowadzić takie rzeczy. A wesele, no to sobie można wziąć ślub w małym gronie, a imprezę sobie zrobić w przyszłym roku. Przecież nic się nie stanie.
Pewna starsza nasza słuchaczka, nie lubię tego terminu widzka, nie? Bo to takie już feministyczne trochę. Słuchaczka to tradycyjne polskie określenie, ale ktoś, kto słucha, no oczywiście może też widzieć, powiedziała tak. Przecież 95, myślę, że to i tak szacowanie dosyć, że tak powiem, takie liberalne czy bezpieczne. 95 tych par żyje seksualnie, 90% tych par, które biorą śluby, uprawia seks przed ślubem. Czyli grzeszy przeciwko Bożemu jasnemu postanowieniu w tej sprawie. To coś im nagle taki kociokwik przyszedł, że przed Bogiem w wianuszkach czystości, w białych sukniach te teatry będą odstawiać. Z Bogiem to nie ma nic wspólnego. To tylko teatr, kłamstwo przed ludźmi.
Tym akcentem zakończymy. Teatr, kłamstwo przed ludźmi. My się widzimy z Państwem o godzinie 20.30. Biblia w czasie zarazy. Dzisiaj Dzieje Apostolskie, a jutro widzimy się od rana, potem o godzinie 13.00 Idź pod prąd na żywo. Dziękujemy za uwagę. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie.
I redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy i do zobaczenia.